tutaj.
No i wchodzimy do tego dla mnie historycznego pokoju. Muszę powiedzieć, że tak jak tutaj od czasu otwarcia tej rozgłośni, właśnie Sadyszka, ja bez przerwy, nie wiem, tak los zrządził, że byłem tutaj od 1974 roku do ostatka. W tym pokoju właśnie. Także jest sentyment.
Całe życie z radiem.
To jest taki okulary.
Reportaż Joanny Sikory.
Urodziłem się w Olchowcu. To jest jakieś 40 km prostej linii od Lublina. Na wsi nie wszędzie były radioodbiorniki. Nie było tych kołochoźników, jak tutaj w Białostockiem, kiedy przyszedłem. Nasza wieś taka była kolonijna, ale w naszym domu było radio i wiem, że schodzili się sąsiedzi. I ja najpierw relacjonowałem, słuchając wcześniejszych audycji Wolnej Europy, Głosu Ameryki, BBC, co się działo, jak była wojna koreańska w 1951 roku. Te audycje były zagłuszane, niemiłosiernie. To ten mały Tadeusz, tata powiedział, siadaj tutaj i wyszukuj tego pasma, gdzie to zagłuszanie będzie mniejsze. No i słyszałem takie komentarze sąsiadów, którzy tam, już coś było słychać, a potem nie. O cholera, co oni robią, te łobuzy. I przekręcam, tu Hilversum, tam jeszcze jakiś Stuttgart, takie te stacje i taki półmrok i tylko ta szklana osłona z tymi nazwami. Także cały świat poznawałem przez radio.
Dobry. O, dzień dobry, panie Tadeuszu.
Witam. Co słychać?
Cześć, Tadeusz, no świetnie się trzymasz. No,
do pracy przyszedłem.
Jakby nigdy nic. Jak młody Bóg, to tylko my się starzejemy.
No i co?
Ta jak ty. Łania, to zawsze.
Dzień dobry. 50-letnia Łania.
Pani Wando, proszę na ty, bo to jest głupia rzecz, no.
A właśnie, ja się... a my nie byliśmy na ty, Tadeusz?
Byliśmy na ty.
A ja tak wiesz, bo nie widziałam się.
Nie, byliśmy na ty. Póki są ci, którzy mnie znają, tak. To ja się tu wspaniale czuję.
Proszę, proszę.
Niezapowiedzianą wizytą.
Dzień dobry, pani Tadeuszu.
Nie, panie.
To ja zapomniałam. Kawkę zrobić?
Po wojnie to ta edukacja była przyspieszona. Ja dużo czytałem, na pewno więcej niż moi szkolni koledzy. Na pewno więcej słuchałem. Ja o czasach przedwojennych, o skamandrytach, o różnych historiach, które potem dopiero się poznawało, ja już wiedziałem. Na studiach to byłem jednym z młodszych studentów. Wybrałem wydział dziennikarski. Sądziłem, że mikrofon to nie dla mnie, ale tak się złożyło, że stawiając pierwsze kroki jeszcze w Warszawie w Sztandarze Młodych, kolega dowiedział się o czymś takim, że jest możliwość zatrudnienia w Białymstoku. Ja odbywałem praktyki wakacyjne we Wrocławiu, w Lublinie, zdawało mi się, że tam się dobrze czuję, ale gdzieś tutaj do Białegostoku to jakoś tak ciężko. Ale pomyślałem sobie, ja taki, który o tych kresach już wtedy myślał, że ten Białystok to jest taka brama do Wilna. Śmieszne, ale prawdziwe. No i zostałem zatrudniony. W 1961 roku, w grudniu, otrzymałem najpierw pół etatu, to nieważne. I początkowo pracowałem w redakcji rolnej, redakcji publicystyki. Bardzo dużo jeździłem. Po prostu może byłem takim, który chyba najwięcej był w terenie i poznawał. Wzdłuż i wszerz przemierzałem właśnie to dawne województwo białostockie, a po reformie administracyjnej, kiedy powstało Suwalskie i dołączono trzy powiaty, to również po terenach mazurskich.
Ten gospodarz mówi, że już niech pani wróci. Ja się odwróciła i ta krowa wyczuła, że już tam nie ma nikogo. Się obejrzała, zobaczyła, że mnie nie ma. I znowu stała i nie chcę po prostu iść z tym gospodarzem. No ja znowu musiałam ją dalej podprowadzić, to tak przez 3 razy.
Ostatni koń nazywał się?
Dowcip.
I Dowcip. Żegnaliście go też chyba jak tak. Kogoś najbliższego?
Tak, tak.
Największym przeżyciem to dla mnie było już to, kiedy dowiedziałem się, że już trzeba z koniem się rozstać.
To jest taki pierwszy etap. No trwał on chyba za 20-25 lat. A potem, jak przyszły te przemiany ustrojowe, rok 1989, Nasz wspólny kolega Janek Smyk współpracował z programem trzecim i tam się pojawiła jakaś tematyka, ta kresowa. Proszono, żeby przygotował. Jak tam przygotował, no to i tutaj wypadałoby, kiedy my jesteśmy tak blisko granicy, żeby tutaj te programy prowadzić. Za jakiś czas otrzymałem ofertę: Tadeusz, ty masz te zainteresowania historyczne, ty ciągle tam mówisz, wspominasz, różne rzeczy przynosiłem i opowiadałem, to może ty się tym zajmiesz. I to był właśnie magazyn kresowy. W kolejnym wydaniu magazynu kresowego wita Państwa Tadeusz Hałady.
Palma jest redaktora.
Redaktorowi nie jedną palmę dam.
Proszę.
Bardzo jestem wdzięczna, że pan potrafił tak ładnie taką relację przekazać i my słuchaliśmy w Wilnie. Bardzo miło i mamy nagraną kasetę dzięki panu i tak włączamy i słuchamy, jak się zbieramy razem. Oddział słucha. Jesteśmy panu bardzo wdzięczni. No i ja tutaj taki upominek muszę z akcentem Wilna. Oto nasza katedra i dzwonica, proszę. I te palemki.
Te wyjazdy to było dla mnie poznawanie, jak gdyby tej Atlantydy, która gdzieś tam zatonęła. Więc tylu ludzi spotkałem, których nigdy bym nie spotkał, gdyby nie ten nasz zawód. Wtedy, w tych latach pierwszych 90., taki wielki entuzjazm. Było odrodzenie polskie i na Białorusi, i na Litwie. Wreszcie zaczęły się te kontakty żywe. I do Lwowa przyjeżdżali dawni lwowiacy, bardzo przedwojenni, dużo takich ciekawych ludzi. Zygmunt Kęstowicz, Gustaw Ludkiewicz, Bernard Ładysz. I chcę powiedzieć, że na przykład jedną z takich ciekawszych moich takich audycji, do których mam sentyment we Lwowie, to audycja, którą zrealizowałem po spotkaniu z Jerzym Janickim, wykorzystując tą jego książkę Cały Lwów na mój głów.
Jurek Janicki dał się złapać zapały i jest tutaj.
Przecież to nie tylko ja ulegam tej dziwnej magii zapachu i bezprzerywnego pamiętania o tym mieście.
Po krótkiej rozmowie otrzymałem od pana Jerzego taką dedykację panu Tadeuszowi Haładyjowi, synowi obrońcy Lwowa, Jerzy Janicki. Dla mnie to było bardzo ważne, bo w mojej rodzinie, takiej patriotycznej, z tradycjami, od moich szczenięcych lat ja słyszałem Lwów, Lwów. Tata był pod Lwowem, był we Lwowie. Jeden ze stryjów studiował również we Lwowie. I tych wspomnień, takich rodzinnych opowieści było ogromnie dużo. Mam jeszcze takie większe archiwum niż to, które jest tutaj w rozgłośni. Starałem się uporządkować te wszystkie swoje nagrania. Było przecież tego bardzo dużo. Tych płyt to mam chyba ponad 100, na pewno ponad 100. Dużo tego, mam całą szafę i tak się wiele razy zastanawiałem, co ja z tym kiedyś zrobię. Dla mnie dużym przeżyciem, kiedy przypominało się o polskości, kiedy ludzie mogli tam mówić tak otwarcie, przyznawać się do polskości, bo też nie było łatwo, no to zaczęły powstawać najróżniejsze inicjatywy. Jedną z tych inicjatyw to była odbudowa polskiej oświaty, polskiego szkolnictwa. To wołanie grodzińskich dzieci podczas uroczystości otwarcia pierwszej polskiej szkoły można było usłyszeć już znacznie wcześniej, bo na tę szkołę czekano przecież od bardzo dawna. Można powiedzieć, że czekały na nią dwa pokolenia grodzieńskich Polaków, od prawie pół wieku pozbawionych możliwości kształcenia w ojczystym języku, a nawet możliwości nauki tego języka.
Ja to przeżyłem, jakby nowo narodził się. 50 lat czekał, żeby to usta otworzyć ludziom. I teraz ja cieszę się z tego, że ja dożył tego dnia, ja mogę już po prostu umierać, że wiem, że to już Polska zarodziła się. I tak Polskę w ukorzeni nie tak łatwo. Nie, Polacy silni duchem i oni tu pozostaną. Pan
wierzy, że dla mnie to była olbrzymia satysfakcja i muszę powiedzieć, że ten drugi etap tej pracy dał mi najwięcej zadowolenia. To było takie potrzebne. Czas nie wiem kiedy przeleciał tak szybko, że minęło kolejne 25 lat. Ja pracowałem trochę dłużej niż do emerytury, potem już prawie społecznie, bo tam za symboliczne 100 czy 200 zł, ale był ten kontakt. No i tak się złożyło, że przepracowałem w tej firmie, tu w Białymstoku, najpierw przy Akademickiej, gdzie mieściła się dawna rozgłośnia, teraz tutaj na Świerkowej, prawie 50 lat. I pomyślałem w jakimś momencie, ludzie odchodzą. Ja trochę pamiętam tej dawnej rozgłośni i tych ludzi, których już nie ma. I przynajmniej wspomnę i opowiem również o sobie. I zacząłem pisać. Tak mi się to wszystko jakoś ułożyło w jedną całość. Całe życie z radiem. Są tutaj sylwetki nie tylko dziennikarzy, ale radiowców z Akademickiej jeszcze, o których prawie nikt nie wie. No na przykład Wiktor Nazarko. Na tamte czasy to był naprawdę super realizator dźwięku. No Zygmunt Mojsak, ten, który pracował na wozie transmisyjnym. Trochę dowcipne, trochę takie ciekawe zdarzenia. Mnie to się podoba, taka historia, kiedy wkraczała motoryzacja. Naczelny no, miał Warszawę, a był taki zastępca naczelnego pan Czesław Szymański. Człowiek taki na schwał, 2 metry chyba i 2 centymetry. Nie wiem, czy ktoś pamięta, były z Mielca tak zwane mikrusy. I pamiętam jego debiut, jak na Akademickiej. Wszyscy kibicowali, wyszliśmy, wszedł rozgłośnie i on wsiadał. Raz zapalił, potem nie zapalił. No po prostu trudno mu było wtłoczyć się. No jechał na Mazury na wczasy. Wobec tego, że to jest 50 lat, to trzeba by było naprawdę pozbierać i trochę by się zebrało różnych takich sytuacji.
Zainaugurowaliśmy nową formę podziękowań. Są to pamiątki z polskimi kwiatami. Chcemy wyróżniać ludzi szczególnie zasłużonych dla sprawy polskiej i związanych z pracami naszego oddziału. I dzisiaj chcę opowiedzieć Państwu o pewnym człowieku, który od pierwszego dnia towarzyszy nam i naszej działalności z życzliwością, z kulturą, z taktem i ogromnym zainteresowaniem. Każdego poranka niedzielnego słyszymy jego ciepły głos, który opowiada o losach Wilniuków, Lwowiaków, Grodnian, Sybiraków. Pan redaktor Tadeusz Haładyj.
Robiłem nie tylko audycje takie publicystyczne, ale takie, no, można powiedzieć, że reportaże. I trafiałem do Sybiraków. Na tamte czasy to nie tak łatwo było ludziom zdobyć się na odwagę powiedzieć. To jest jedna rzecz. A druga, nawet te moje deklaracje, proszę pani, ta audycja teraz nie pójdzie. To jest tylko do archiwum, to jest tak prywatnie, żeby to gdzieś nie zaginęło. I tak to się robiło. Przecież nie miałem wypisane na czole, że mój ojciec należał do AK, że stryjowie też należy do AK, że jeden z nich trafił do kamieniołomów na Dolnym Śląsku za to, że współpracował z podziemiem. Rozumiałem tych ludzi, że oni mieli taki dystans. Ale ucieszyłem się, że chyba nikt tych audycji takich nie zrobił. I one czekały, no, jak to mówią, na półce. I część właśnie z tych rzeczy, z tych nagrań wykorzystałem w magazynach kresowych, ale to po latach.
Ta noc, kiedy oni tymi kolbami no, rąbali po prostu w te drzwi i odpieraj. To było straszne przeżycie. Od razu wujków, 3 wujków i dziadzia w kąt przeszukali, czy nie ma amunicji. Nic nie znaleźli. I w ten czas dopiero sobieraj się w pił czasa. I to trzeba było się zbierać. Tam stały wagony. I
tak w taśmotece miałem zawsze problemy, chyba jako jedyny. Nie wiem, jaki tam limit miałem, czy 300 minut. A pani Rajsa, która prowadziła taśmotekę, no ona tam nie wnikała w te sprawy. Czemu innym to wystarcza? Ja mówię, jeżdżę po terenie, dużo nagrywam. Ja te sybirackie nagrania, przecież nie mogłem tego montować. Intuicja po prostu mi podpowiedziała i no jakoś wyszło na moje.
Oj, to czasy, pani. Ja wtedy dowiedziałem się, że ja jestem Polak. Zaczęło się mówić o Polsce, bo kto to mówił takiemu malemu. takiej szkole? A Boże, broń, panie. To płakać trzeba było. Byli domy polskie, mieliśmy.
Jedno, że dokumentalistą, a i po trosze czułem się, że to jest jakaś misja. Tak jak radio publiczne ma ten obowiązek, żeby nie tylko lekko, łatwo i przyjemnie mówić o wszystkim i jakimiś karmić się sensacjami, ale trochę i o tej kulturze i trochę głębiej. Listy, które przychodziły w tamtych czasach, też to potwierdzały, że wtedy to Radio Białostockie było dosyć słuchane i spełniało jakieś zapotrzebowanie. Jeśli tam już jechałem, no to wydawało mi się, że tam nie był Tadeusz Haładyj, tylko tam była cała rozgłośnia. Ja byłem reprezentantem i musiałem zrobić to, co powinienem zrobić.
Proszę.
Dzień dobry panu. Radio do pana przyjechało. Pan Franciszek ma na imię.
Radowicz.
Przesełko, proszę bardzo.
Wcale nie mam rady chodzić. Tak łatwo jak się trzymam, tak to się przejdę. Jak właśnie te nogi, panie.
Od pani Matusiewicz dowiedziałem się, że pan jest już jedynym żyjącym członkiem POW z tego terenu.
Tak.
Taką już dokładną pracę archiwizacyjną zacząłem, kiedy już troszeczkę było w tym dorobku. Napisałem katalog główny i takie są działy, o chociażby, żeby tak wiedzieć, jak to jest zespoły artystyczne, chociażby taki dział. Kaziuki, Kwiaty Polskie w Niemęczynie, to chodzi o ten festiwal, Wincuk z Pusta Szyszek. Dbam o szczegóły, staram się wszystko zapamiętać, wszystko zapisać. Jeszcze jedno, tak może to zabrzmi niewiarygodnie. Kiedy kupiłem samochód, od początku prowadziłem taką informację, gdzie byłem, w jakiej miejscowości, gdzie zatrzymywaliśmy się, gdzie nocowaliśmy. Czyli to jest taki dokument, czasami się tam ktoś spiera, a kiedy byliśmy tam właśnie w Częstochowie. I można się spierać wiele. Ja biorę ten zeszyt samochodowy swój, że tak powiem, i odnajduję. To taki przykład z boku.
Zwykle o tej porze Tadeusz Haładyj prezentuje swój cotygodniowy magazyn kresowy. Dzisiaj jednak będzie to audycja nieco inna, chociaż również jak najbardziej kresowa. Tadeusz Haładyj przedstawi bowiem miasto zupełnie niezwykłe, a mówiąc słowami znanej piosenki, miasto marzeń i snów.
Dużo tego jest. Nigdy nie wiadomo, co się przyda i jaki głos właśnie będzie potrzebny. Wszystko zostawię, ale tam gdzieś miałem. No były, może nawet i są takie momenty, jak zachorowała moja żona bardzo ciężko. No nie chcę się o tym mówić, ale i przegrała walkę z nowotworem. I muszę powiedzieć, że ja nie mając tutaj blisko rodziny, bo w Białymstoku nie było nikogo, no to właśnie z trudem sobie dawałam radę i to świat mi się walił. Kiedy ja no musiałem robić, wiadomo, że mnie to obciążało. Ale mimo wszystko, jeśli coś znalazłem, to człowiek zupełnie wyłącza się, zupełnie się angażuje w te sprawy. I to też bardzo mi pomogło. Potem w ostatnich latach ktoś tam zapytał, no czy warto jeszcze tam wyjeżdżać gdzieś? A ja mówię, warto, bo ja tutaj odpoczywam. Jak były takie wieści pomyślne, nawet jak byłem taki no naprawdę w trudnej sytuacji w ostatnich latach, jeśli coś tam na kresach się zdarzyło, jeśli jakaś relacja, ja mówię tam, no przecież to mój znajomy, to mój Stasio Poczobut, a tam Wincuk i tak dalej, to przecież chciałoby się spotkać, że tak mówiłem, i jakaś taka motywacja, no może jeszcze pojadę. I chcę powiedzieć, że kilka razy z synem i córką wyjeżdżaliśmy do Lwilna, żeby im pokazać, dlaczego właśnie w to się tak mocno zaangażowałem. Także te kresy nawet i na złe problemy jakoś działały i mnie pomagały. Nie tylko ja chciałem kresowym Polakom pomagać. Ja napisałem właśnie w tym wspomnieniu, że wszystko się kończy, i moja praca też się kończyła, i żeby to nie zostało zapomniane. Nie tylko to, co ja zrobiłem, tylko że te sprawy, kresowe, to dziedzictwo kulturowe, żeby ono było obecne. No my jesteśmy jakoś zobligowani. Ile do Grodna jest? Przekroczyć granicę jest trudniej, ale do Wilna. Także trzymajcie się i nie dawajcie się.
Daj ojta Lwów, kochany Lwów, daj ojta przejdzie tak malentko sercu trzeba. Daj ojta Lwów, zacany Lwów, i milion łaskich gwiazd na tle lwowskiego nieba. Tu słonko lśni, tam wschodzi rów, i człowiek czuje się, i wesół jest, i zdrów. Co chcesz, to myśl, co chcesz, to mów, a całe życie przed oczami widzisz Lwów. Daj oj!
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Całe życie z radiem. O swojej pracy opowiadał wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Białystok Tadeusz Haładyj. W audycji wykorzystano fragmenty magazynu kresowego oraz reportaży Daleka droga do Polski i Wrócić na swoje.